쓴 거예요.
Mówi Paryż RFI, środa, 22 dzień lipca 2009 roku. Witają Państwa Grażyna Chmurska, Anna Bernhardt, Sylwia Gips, Agnieszka Kumor, Piotr Błoński i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji. Zaczynamy od dziennika. Oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Wiceprezydent USA Joe Biden zakończył wizytę na Ukrainie i przyleciał do Gruzji. Zaćmienie słońca w Azji, jakiego jeszcze w tym stuleciu nie było. Hillary Clinton przybyła na Forum Państw Azji Południowo-Wschodniej. Znakomity 17. etap Tour de France w Alpach, Alberto Contador, nadal liderem, Lance Armstrong, imponujący. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Joe Biden, wiceprezydent USA, przebywał z wizytą w Kijowie i wezwał w środę Ukrainę do zmniejszenia zależności tego kraju od dostaw rosyjskiego gazu oraz obiecał pomóc Ameryki w tej mierze. Biden dodał, że wolność polityczna i gospodarcza Ukrainy zależy od powodzenia tych właśnie działań. Podczas przemówienia w Domu Ukrainy w Kijowie Joe Biden oświadczył, możemy szukać pozytywnych rozwiązań wspólnie. Na wspólnej z Wiktorem Juszczenką konferencji prasowej Joe Biden oświadczył, że Stany Zjednoczone nie godzą się na podział świata na strefy wpływów, a nowe otwarcie w stosunkach z Rosją nie jest wymierzone w Ukrainę. Stany Zjednoczone popierają suwerenną Ukrainę, jej prawo do dokonywania własnych wyborów. Nikt nie ma prawa dyktować wam, jakie macie zawierać sojusze, stwierdził wiceprezydent USA. Wizyta wiceprezydenta Bidena na Ukrainie jest ważna ze względów politycznych. Pozycja prezydenta Wiktora Juszczenki w ostatnich miesiącach mocno osłabła i ciągłe kłótnie wewnętrzne w byłym obozie pomarańczowych sprzyjają planom Moskwy zmierzającym do odzyskania wpływów na Ukrainie. Sytuacja gospodarcza kraju jest wręcz katastrofalna, a inflacja galopująca. Moskwa uważnie i podejrzliwie spoglądała na podróż wiceprezydenta USA. Wybory prezydenckie na Ukrainie zaplanowano na 17 stycznia przyszłego roku. Wedle sondaży Juszczenko ma niewielkie szanse na ich wygranie. W znacznie lepszej sytuacji znajdują się Julia Tymoszenko i Wiktor Janukowicz. Joe Biden w rozmowach z Wiktorem Juszczenko oraz premier Julią Tymoszenko kładł nacisk na konieczność porozumienia i zgodnego działania politycznego, by Ukraina wydobyła się, jak stwierdził wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, z paraliżu politycznego. Wedle sondażu przeprowadzanego przez Kiev Post, anglojęzyczny dziennik ukraiński, 2/3 Ukraińców uważa, że Waszyngton powinien wywrzeć skuteczne naciski na przywódców politycznych w Kijowie, by pracowali wspólnie. Z Kijowa Joe Biden przyleciał w środę po południu do Tbilisi. Mówi Paryż RFI, brawa i okrzyki radości żegnały słońce chowające się na kilka minut za księżycem. Szczęśliwymi świadkami jedynego w XXI wieku całkowitego zaćmienia były miliony mieszkańców Azji od Indii po Chiny. Wszystko zaczęło się około godziny w pół do pierwszej w nocy czasu uniwersalnego. Powoli cień kładł się na 15-tysięcznokilometrowym pasie wzdłuż kontynentu azjatyckiego. Zjawisko można było obserwować w Indiach, Nepalu, Bangladeszu, Birmie, Chinach i na wyspach japońskich Rukiu. W Indiach o godzinie 6:24 czasu lokalnego zapadła całkowita ciemność trwająca 6 minut i 39 sekund. To wyjątkowy rekord, jak podkreślają specjaliści. Na pobicie tego wyniku trzeba będzie poczekać do 2132 roku. Tysiące ludzi na ulicach chińskich miast, obserwując to zjawisko, miało świadomość, że są uprzywilejowanymi świadkami wyjątkowego zdarzenia. W niektórych regionach chmury niestety zakryły niebo. Miliony innych osób obserwowało zaćmienie słońca na małym ekranie, wszyscy zachwyceni i podnieceni. Tylko ptaki przestały śpiewać przez kilka minut. Tak wyjątkowe zjawiska przyrody wywołują też strach i lęki. To dobry czas dla wszelkich wróżbitów, przepowiedni, zabobonów. W Indiach na przykład wiele osób przeczekało ten moment w domu, bojąc się wystawić na tak niebezpieczną próbę. Wiele kobiet w Azji robiło wszystko, by nie urodzić w czasie zaćmienia i nie przynieść nieszczęścia dziecku, które urodziło się w momencie, gdy słońce ze złości schowało się przed ludźmi. Przesądnym przypomnijmy, że poprzednie całkowite zaćmienie słońca, które można było obserwować w 1991 roku między Ameryką Południową i Hawajami, nie skończyło się żadnym nieszczęściem ani końcem świata. Mówi Paryż RFI amerykański sekretarz stanu pani Hillary Clinton, która przybyła do Tajlandii, do kąpieliska na wyspie Phuket nad Morzem Andamańskim, by uczestniczyć w obradach regionalnego forum Stowarzyszenia Państw Azji Południowo-Wschodniej, ASEAN, wezwała władze Birmy do natychmiastowego uwolnienia laureatki pokojowej Nagrody Nobla, opozycjonistki Aung San Suu Kyi. Hillary Clinton dodała, że taka decyzja rządu Birmy, cytuję, otworzyłaby drogę amerykańskim inwestycjom w tym kraju. Ponadto Hillary Clinton oświadczyła podczas konferencji prasowej, że nieodwracalna denuklearyzacja Korei Północnej jest niezbędnie potrzebna. Bardzo wyraźnie powiedziałam północnym Koreańczykom, że jeśli zgodzą się na ten czyn, możliwe będzie nawiązanie i normalizacja stosunków politycznych, stwierdziła Hillary Clinton. W Phuket pani Hillary Clinton podpisała traktat o nieagresji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej. W czwartek na tej wyspie rozpocznie się regionalne Forum Stowarzyszenia do Spraw Bezpieczeństwa ARF. ARF skupia 10 państw należących do ASEAN-u: Tajlandię, Malezję, Singapur, Indonezję, Filipiny, Sułtanat Brunei, Wietnam, Laos, Birmę i Kambodżę oraz 17 państw oraz organizacji takich jak Unia Europejska jako całość, Chiny, Rosję i Japonię. Mówi Paryż RFI. Nowy proces w sprawie zamordowania znakomitej rosyjskiej dziennikarki Anny Politkowskiej rozpocznie się przed Trybunałem Wojskowym w Moskwie w sierpniu. O dacie rozpoczęcia procesu poinformowała redakcja Nowej Gazety, w której pracowała zamordowana dziennikarka oraz jeden z adwokatów oskarżonych. Rzecznik moskiewskiego Trybunału Wojskowego Aleksander Minczakowski oświadczył korespondentowi AFP, że nie potrafi potwierdzić daty rozpoczęcia procesu, za to datę ową potwierdził jeden z adwokatów oskarżonych. Dwóch braci Czeczenów, Dżabraju i Ibrahim Mahmudowie, oskarżonych o przygotowanie mordu i zlecenie wykonania brudnej roboty trzeciemu z braci, Rustamowi, zostało w pierwszym procesie uniewinnionych. Rustam nadal się ukrywa. W pierwszym procesie został też uniewinniony były policjant Siergiej Hadzijurbanow, obwiniony o logistyczne przygotowanie morderstwa. Pierwszy proces wzbudził nie tylko protesty rodziny zamordowanej dziennikarki, lecz także oburzenie Rady Europy oraz Organizacji Wspólnoty Bezpieczeństwa w Europie oraz europejskiej opinii publicznej. Od roku 2000 zostało zamordowanych aż 4 dziennikarzy Nowej Gazety. W styczniu bieżącego roku zginęła od kul 25-letnia Anastazja Barburowa. Mówi Paryż RFI. Robotnicy w filii największej francuskiej fabryki łożysk tocznych należącej do szwedzkiej firmy SKF w miejscowości Saint-Cyr-sur-Loire nadal blokowali w środę wejście do jej pomieszczeń w związku z planem zbiorowych zwolnień. Robotnicy spalili w piątek 5 maszyn oraz urządzenia fabryczne i zagrozili, że będą niszczyli kolejne, jeśli nie dostaną godziwej odprawy. Maszyny, zgodnie z projektem dyrekcji firmy, powinny zostać w najbliższym czasie przewiezione do Bułgarii, do Chin lub do Indii. To kolejny przykład protestów francuskich robotników, które wybuchają w różnych miejscach kraju od kilku miesięcy w związku z tak zwanymi planami socjalnymi, czyli z wyrzucaniem pracowników na bruk. Mówi Paryż RFI. 17. etap Tour de France wygrał Luksemburczyk Frank Schleck przed liderem Hiszpanem Alberto Contadorem. Znakomicie pojechał Lance Armstrong, który w końcówce tego alpejskiego etapu wyrwał się na pomoc liderowi i swemu koledze z ekipy Astana, gdyż inny kolega z Astany osłabł. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy Anna Bernhardt i Agnieszka Kumor.
Różnorodność tematów na okładkach dzienników paryskich. Od kolejnych prowokacji brytyjskiego komika, księżna Yorku zaczynającą produkować filmy, po sukces nowej formuły we francuskiej ekonomii, czyli samozatrudniających się przedsiębiorców i starzenie się społeczeństwa. Jednym słowem, jak przystało na lato, niewiele się dzieje w polityce. Starzejemy się coraz szybciej, to znaczy nie wszyscy, a raczej wszyscy, tylko nie wszędzie. Można przeczytać w dzienniku La Croix. Według badań przeprowadzonych przez amerykański Instytut Census Bureau, liczba osób w wieku 65 lat i więcej rośnie w szybkim tempie, a zjawisko to znane w krajach zamożnych można już obserwować w krajach rozwijających się. W 2040 roku nasza planeta będzie liczyła 1 400 000 000 mieszkańców powyżej 65 roku życia, co oznacza, że proporcjonalnie będzie 2 razy więcej seniorów niż teraz i, co więcej, po raz pierwszy ta grupa wiekowa będzie liczniejsza od maluchów do 5 roku życia. Społeczeństwo zdominowane przez starców to nikomu się nie podoba, łącznie z nimi samymi. Społeczeństwa, gdzie nie rodzi się duża liczba dzieci, przesiąknięte są strachem przed przyszłością, pesymizmem, przekonaniem, że dla wszystkich nie wystarczy. Ale też starzenie się społeczeństw przynosi konkretne problemy i pytanie o to, kto będzie finansował emerytury i leczenie seniorów. Nie dajmy się ponieść pesymizmowi, przestrzega Guillaume Goubert w artykule wstępnym w La Croix. Starzenie się społeczeństw nie jest spowodowane jedynie niskim przyrostem naturalnym, ale przede wszystkim tym, że żyjemy coraz dłużej i to w stosunkowo dobrej formie. To zjawisko jednak zmusza do refleksji, co zrobić, by nie pozostawić seniorów samotnie wobec wyzwań starości, jak sprawić, by juniorzy nie byli przytłoczeni starszymi generacjami i mieli należne im miejsce. Jednym słowem, miejsce dla młodych i miejsce dla starszych, konkluduje La Croix. W tym kontekście warto przytoczyć notatkę z ekonomicznego dziennika Les Echos. Dziennik cytuje premiera Putina, który we wtorek obiecał, że w 2010 roku emerytury powinny wzrosnąć o 45,9%, czyli średnia emerytura rosyjska będzie nieco powyżej 8000 rubli, 180 euro. W obecnym przeliczeniu. Skąd na to wziąć pieniądze? Z funduszy rezerwowych, powiedział premier Putin, dodając, że aby to zrealizować w czasach kryzysu, trzeba będzie pewne rzeczy odłożyć lub przesunąć na później. Obecnie średnia emerytura w Rosji wynosi niewiele ponad 4,5 tysiąca rubli, przypomina za Instytutem Rosstat Les Echos. Oprócz emerytur premier Putin ma też inne problemy. Zapewne z uwagą obserwuje on wizytę amerykańskiego wiceprezydenta Joe Bidena w Kijowie i Tbilisi, wizytę, o której pisze dziennik Le Figaro. Młoda elita gruzińska, zbliżona do neokonserwatystów, była pełna obaw po wyborze Obamy. Szybko jednak te niepokoje rozwiała nowa administracja. Hillary Clinton przypomniała w marcu, że NATO trzyma drzwi otwarte dla Ukrainy i Gruzji. Niedawna wizyta Obamy w Moskwie miała ożywić stosunki między dwoma krajami i w ocenie komentatorów tak też się stało. Wizyta wiceprezydenta Bidena na Ukrainie i w Gruzji prawie w rok po konflikcie rosyjsko-gruzińskim ma zapewnić te kraje o niesłabnącym poparciu Stanów Zjednoczonych. Gruzini oczekują nie tylko poparcia w słowach, ale konkretów. Mają nadzieję, że Amerykanie dołączą do unijnej misji obserwatorów, która kontroluje zawieszenie broni w Abchazji i Osetii Południowej. Szef szwedzkiej dyplomacji, który właśnie wrócił z Tbilisi, nie ma nic przeciwko wysłaniu Amerykanów do Gruzji. Karl Blind powiedział, że priorytetem teraz jest odnowienie na następny rok mandatu tej misji, która działa od października. Trzeba wysłać sygnał, że sytuacja na Kaukazie się stabilizuje, uważa szef dyplomacji Szwecji, która przewodzi teraz Unii Europejskiej. Joe Biden powiedział w Moskwie, że zbliżenie Waszyngtonu z Moskwą nie odbędzie się kosztem Ukrainy. Jest on zdania, że dobre stosunki amerykańsko-rosyjskie będą korzystne również dla Ukrainy. Tyle Le Figaro. W Libération natomiast znajdujemy dzisiaj bajkę z Tysiąca jednej nocy, tyle że bez happy endu. Ona miała 16 lat, on 30. Ona była śliczną modelką z Indonezji, on księciem z Kalantan, stanu w północnej Malezji, władcą bez władzy, ale za to z majątkiem i wpływami. Love Story zakończyła się ślubem w sierpniu ubiegłego roku i zniknięciem panny młodej. Zaniepokojona matka próbowała się dowiedzieć, co się z jej córką dzieje, nie wpuszczono jej jednak do Malezji. Prawda została ujawniona dopiero, gdy młoda żona uciekła od księcia w czasie podróży do Singapuru. Manohara, bo tak ma na imię młoda dziewczyna, mogła wtedy opowiedzieć, jak baśń przerodziła się w koszmar. Uwięziona przez męża, maltretowana i wykorzystywana seksualnie, traktowana zachowane było jak zwierzę, zamknięte w klatce. Gdy opowieść dostała się do mediów, doszło do incydentu dyplomatycznego i stosunki między Malezją i Indonezją wyraźnie się popsuły. Teraz adwokat księcia domaga się dowodów, a za oszczerstwa i splamienie honoru mąż modelki żąda 28 milionów dolarów. Sprawa rozwodowa jest w sądzie. Zacznijmy jeszcze raz. Była sobie piękna dziewczyna i książę z dalekiego kraju. Kto dopisze lepsze zakończenie?
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Jaki giez ich ugryzł, pyta popołudniowy Le Monde. Szaleju się napili? Nic z tych rzeczy. Banki amerykańskie ledwo wyrwały się spod kontroli państwa, które jesienią 2008 roku przyznało im gigantyczną pomoc dla ratowania przed bankructwem, a dziś już obiecują swym pracownikom kolosalne premie. Aż trudno uwierzyć, a jednak pamięć ludzka jest zadziwiająco krótka. Le Monde cytuje jeden przykład z wielu. Goldman Sachs, jeden z największych banków inwestycyjnych na świecie, przewidział kopertę 20 miliardów dolarów na przyszłe premie dla swoich pracowników. To mniej więcej tyle, ile grupa G8 wyścibiła na walkę z głodem w świecie. W wystąpieniu dla telewizji PBS w ubiegły poniedziałek prezydent Barack Obama napiętnował pazerność kierujących instytucjami finansowymi i bankami głuchych na nędzę w świecie. Mam wrażenie, że ludzie z Wall Street nie odczuwają najmniejszych wyrzutów sumienia za spowodowanie tak wielkiej katastrofy, mówił amerykański prezydent. Bezrobocie osiągnęło w USA 9,5%, poziom niespotykany od roku 1983. Na program ratowania banków przez budżet federalny złożyli się wszyscy amerykańscy podatnicy, również ci, których kryzys spowodowany przez te same banki kosztował niejednokrotnie posadę lub dom. A mimo to żadna nauczka nie została wyciągnięta z kryzysu, wedle słów Obamy. W Stanach Zjednoczonych budzi to zrozumiałe protesty. Podnoszą się głosy, by jeszcze bardziej unormować płace bankowców i traderów, albo przynajmniej wpisać problem do porządku dziennego następnych obrad G20, planowanych na wrzesień w Pittsburgu, w USA, pisze Anne Michel. Jakby nigdy nic, jakby walec kryzysu się nie przewalił, niektórzy żyją na innej planecie, sekunduje jej autor wstępniaka w Le Monde. Jak za dawnych dobrych czasów, kiedy załatwiały swe sprawki nie afiszując się przed nikim się ze swych praktyk nie rozliczając, żyjąc w wirtualnym świecie, banki utrzymały system nadawania premii swym pracownikom w atmosferze zupełnej bezkarności. W okresie, gdy pogłębił się rozdziew między bogatymi a biednymi, podobne praktyki szokują, budzą niesmak, skandalizują. We Francji na początku roku banki przyjęły wspólny kod postępowania, ale w niektórych innych krajach Europy oraz na świecie wszystko gra, leci po staremu. Premie gwarantowane spływają jak spływały. Spływają za tworzenie takich samych baniek finansowych jak te, które doprowadziły do kryzysu. Ot i wraca nowe.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Piotr Buński.
Zgodnie z zapowiedziami Komisja Europejska przedstawiła dziś swoje propozycje dotyczące zażegnania kryzysu mlecznego w Unii. Od końca 2007 roku hurtowa cena mleka obniżyła się o 50%, co wielu producentom grozi bankructwem. To też w wielu krajach rolnicy manifestują, żądając przywrócenia niższych kwot produkcji. W ramach reformy wspólnej polityki rolnej kwoty produkcji mleka są co roku zwiększane o 1%, a w przyszłości mają zostać całkowicie zniesione. Tymczasem kryzys nadprodukcji wystąpił, mimo że unijna produkcja mleka jest o 4,2% niższa od kwotowego pułapu. Przedstawiając dziś te propozycje, komisarz europejska do spraw rolnictwa i rozwoju wsi, Marian Fischer-Böll, oświadczyła, że, cytuję, chciałaby mieć czarodziejską różdżkę do podnoszenia cen, ale jej nie posiada. Przyznając, że kryzys jest poważny, wykluczyła ona możliwość obniżenia lub nawet zamrożenia kwot na obecnym poziomie. Nie róbcie z kwot kozła ofiarnego, apelowała, gdyż nie one są przyczyną spadku cen. Przyczyną jest ogólnoeuropejski i ogólnoświatowy spadek popytu na mleko i produkty mleczne. Propozycje komisji są więc cząstkowe. Najważniejsze to przedłużenie okresu wspomagania prywatnych inicjatyw magazynowania masła. Obecny poziom zapasów wynosi 113 tysięcy ton. I przedłużenie akcji zakupów interwencyjnych masła i mleka w proszku do końca lutego 2010 roku. Zakupiono dotąd 81 900 ton masła i 231 000 ton mleka w proszku. Dalej komisja zezwala rządom państw w drodze wyjątku na przyspieszenie wypłaty rolnikom pomocy bezpośredniej oraz na przyznawanie w ściśle określonych przypadkach pomocy lub pożyczek, ale na warunkach rynkowych producentom przeżywającym trudności. Pomoc ta nie może przekraczać 15 tysięcy euro na dane gospodarstwo. Wreszcie komisja zachęca rządy do ściślejszej kontroli kwot i przeznaczania kar za ich przekraczanie na pomoc dla drobnych producentów. Propozycje komisji, które nie stanowią zaskoczenia, nie zadowalają rolników, nie zadowalają też rządów, przede wszystkim dwóch państw, największych producentów mleka, jakimi są Francja i Niemcy, w których kryzys nadprodukcji występuje w sposób najbardziej dotkliwy. Ich publikacja jest też okazją do generalnej krytyki obecnej polityki rolnej Unii Europejskiej przez organizacje rolników, o czym można się przekonać, słuchając wypowiedzi udzielonej RFI przez René Luaya, przedstawiciela Europejskiej Koordynacji Via Campesina.
Komisja Europejska raz jeszcze dowiodła, że nic nie rozumie z kryzysu mlecznego, kryzysu bez precedensu. Komisja Europejska nie chce wysłuchać rolników, którzy manifestują już od całych tygodni. Restrukturyzacja to nie jest żadne rozwiązanie. Restrukturyzuje się politykę rolną w Europie od 40 lat. Ale jeśli dzisiaj odrzuci się narzędzia pozwalające na kontrolowanie produkcji, to znaczy ograniczenie produkcji po to, by cena mleka wzrosła, to uruchamia się piekielną logikę wyludniania wsi dla zaspokojenia interesów przemysłu rolno-spożywczego i pozaeuropejskich producentów. Komisja Europejska postanowiła zwiększać o 1% kwoty produkcji mleka aż do czasu ich całkowitego zniesienia, mając na celu obniżenie ceny mleka. To się sprowadza do przejścia od systemu kontrolowanej produkcji do systemu liberalnego. Mam nadzieję, że komisarz Marianne Fischer-Boel nie pragnie narzucać całemu europejskiemu rolnictwu tego, co sama stosuje, nie będąc na czele dużego przedsiębiorstwa hodowli świń w Danii, które zdelokalizowało część swej produkcji do Rosji.
Muszę tu sprecyzować, że komisarz Fischer-Boel nie prowadzi obecnie przedsiębiorstwa rolnego. Trudnił się tym dawniej jej mąż, a obecnie córka. Oponenci nie od dzisiaj zarzucają komisji liberalizm, rozumiany jako największa obelga, i nie od dziś przypisują jej zamiar celowego niszczenia drobnego rolnictwa. Tymczasem pomoc dla produkcji rolnej pochłania, jak wiadomo, około połowy unijnego budżetu i sama w sobie może być uważana za przyczynę nadprodukcji.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryskie aktualności teatralne. Agnieszka Kumor.
Gorzki smak, jakim poczęstował Paryż Krzysztofa Warlikowskiego po Królu Rogerze w Opera Bastille, jest już przeszłością. Zmyła go owacja na stojąco, jaką zgotowała polskiemu reżyserowi i jego aktorom publiczność festiwalu w Awinionie, dokąd polski reżyser przywiózł porażający i trudny spektakl autorski. Warlikowski czuje się w Awinionie jak u siebie. Prezentował tu Hamleta w 2001, Oczyszczonych 2002, Kruma 2005 i Anioły w Ameryce 2 lata temu. Tym razem i miejsce, i charakter tekstu są nowe. Dyrektorzy Hortense Archambault i Vincent Baudrier zaproponowali najbardziej prestiżowe miejsce festiwalu, dziedziniec honorowy Pałacu Papieży. Apolonia, rzecz o ofierze od Greków po zagładę, miała swą polską premierę 16 maja 2009 w warszawskiej fabryce Wódek Koneser, a to z braku własnego lokum. Nowy teatr, w którym Warlikowski umieści swój zespół, istnieje na razie na wykresach architektów. Jeden z nielicznych ocalałych po wojnie budynków, dziś sklasyfikowany jako zabytek, zajezdnia miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania przy ulicy Sandomierskiej na Starym Mokotowie, zostanie gruntownie odrestaurowana i przebudowana w centrum kulturalne, jak tego chce reżyser. Teatr bez stałej siedziby to prawdziwe wyzwanie dla Warlikowskiego, podobnie jak materiał tego nowego spektaklu. Rezygnując z realizacji gotowej sztuki, reżyser wspomagany od strony dramaturgicznej przez Piotra Gruszczyńskiego i Jacka Poniedziałka stopił w jeden scenariusz fragmenty tragedii Aischylosa i Eurypidesa z opowiadaniem Hanny Kral. Dołączono do nich okruchy tekstów Littella, Coetzee, Andersena, Świetlickiego, Tagore, Czajkowskiego, a także teksty powstałe w wyniku improwizacji aktorów. Mamy zatem historię trzech ofiar. Ifigenii, poświęconej przez Agamemnona bogom za pomyślne wiatry i zwycięstwo nad Troją, Alkestis, która jako jedyna zgodziła się oddać życie, by jej mąż Admet mógł je zachować, i wreszcie Apolonii Machrzyńskiej, Skocka, która zginęła za ukrywanie 25 Żydów i której te ofiary nie jest w stanie przyjąć po latach jej własny syn. Ogromną scenę dziedzińca honorowego podzielono na trzy przestrzenie gry: w akwarium po lewej, mieszkanie Klitemnestry i Alkestis, akwarium jeżdżące z centrum na prawo z sedesami i umywalkami, to miejsce targów Thanatosa z Apollonem, schronienie Orestesa z truchłem Klitemnestry, by odbyć sąd na Skypie, mające ocalić matkobójcę, a wreszcie miejsce kaźni Apolonii. I przestrzeń pośrodku lub na proscenium, gdzie Renate Jetz śpiewa stare i współczesne szlagiery w formie songów kontrapunktujących akcję. Zimne oko kamery wdziera się w intymny świat przeżyć bohaterów. Czarno-biały obraz staje się przeszłością obserwowanej sceny. Z bezpardonowym samozaparciem, nie stroniąc od przerysowania, by tym mocniej podkreślić przesłanie spektaklu, aktorzy Nowego Teatru oskarżają świat, bogów i człowieka o wymuszanie ofiary, o nieumiejętność jej przyjęcia, o korupcję pamięci, o winę i karę, z której największą wymierza katom ich własne sumienie. Wielowątkowość scenariusza i bogactwo środków technicznych sprawiają, że gubi się niekiedy myśl przewodnia scenariusza, ale tu niezmiennie kotwicą jest aktor. Spektakl Walikowskiego stawia pytania, nie daje odpowiedzi. Jest także nerwową, miejscami histeryczną i niestroniącą od dłużyzn w pierwszej części, ale ostatecznie dzięki drugiej wojennej partii porywającą refleksją nad dalszą artystyczną drogą jego twórców. Stoi na teatralnym rozdrożu. Którą drogą pójdzie?
La radio du monde.
Aktualności muzyki poważnej. Stefan Rieger.
Na to spotkanie na szczycie czekaliśmy od 2 lat, od kiedy poszła plotka, że książę barokowych skrzypiec ma muzyczną randkę z amazonką paradoksów. Ta ostatnia to Wiktoria Mułowa, która jako pierwsza dowiodła siłą woli oraz metodą prób i błędów, że skrzypek wytresowany tradycyjnie, do tego wedle rosyjskiej szkoły, radykalnie może zmienić paradygmat i zacząć grać Vivaldiego na jelitowych strunach z kunsztem i pasją wirtuoza z epoki. Ten pierwszy to Giuliano Carmignola, który w całym włoskim repertuarze nie ma sobie równych, czego dowodem choćby fenomenalny cykl koncertów Vivaldiego nagranych z Wenecką Orkiestrą Barokową pod dyrekcją Andrei Marcona. Nic też dziwnego, że to Marcona właśnie młoda para wzięła na przyzwoitkę, czy może raczej aranżera tej muzycznej randki, gdyż trudno tu mówić o zlaniu się w jedno dwóch osobowości w podwójnych koncertach Rudego Księdza. Różne całkiem temperamenty wzajem się uzupełniają. Enigmatyczne rubato i księżycowa poświata w dźwięku Carmignoli z intensywnością i precyzją Mułowej. Oto mała próbka z tej płyty nagranej dla firmy Archiv, czyli Allegro Molto z koncertu Vivaldiego na dwoje skrzypiec, figurującego w katalogu pod numerem RV511.
Du monde.
Ludzie i sytuacje. Katarzyna Zawicka.
Rozpoczynamy dziś cykl kilku spotkań z psychologiem, panią Marią Hejnar, z którą rozmawiać będziemy o kryzysie, o stresie, o zwalczaniu stresu i jego objawów, zarówno psychicznych, jak i fizycznych. Zacznijmy od tego, że przeżywany przez nas obecnie kryzys niewątpliwie pogłębia nasze stresy. Jak to widzi psycholog?
Może najpierw, zanim zaczniemy mówić o kryzysie i o stresie, chciałabym powiedzieć kilka słów o stresie jako zjawisku pozytywnym i jego dobroczynnym wpływie na nasze życie. Mimo że to brzmi paradoksalnie, niepokój towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów i jest on motorem rozwoju. Pewien poziom niepokoju jest nam konieczny do życia. To właśnie niepokój mobilizuje nas do działania. Weźmy na przykład studenta, który przygotowuje się do egzaminu. Jeżeli nie będzie on czuł żadnego niepokoju, to po prostu nie weźmie się do nauki i nigdy nie przygotuje się, nie dostarczy niezbędnego wysiłku do tego, żeby ten egzamin zaliczyć. Jeżeli natomiast ten nasz student będzie czuł zbyt duży stres i zbyt duży niepokój patologiczny, to ten niepokój może doprowadzić do sparaliżowania jego możliwości. Nie będzie on mógł się skoncentrować, nie będzie mógł się nauczyć. I ogólnie tak jest, że zbyt duże, nieprzyjemne poczucie niepokoju perturbuje i hamuje naszymi możliwościami poznania i rozwoju.
Czyli jakby wszystko jest kwestią natężenia.
Dokładnie, tak właśnie jest. Dlatego też obecny kryzys ekonomiczny znacznie pogorszył sytuację wielu osób. Niepokoimy się o pracę, o zapewnienie sobie bytu, o przyszłość. Wiele osób żyje więc od wielu już miesięcy w dużym napięciu psychicznym i w dużym niepokoju. I wszystko wskazuje na to, że ten kryzys gospodarczy tak szybko się nie skończy, co odbiera nam możliwość również pozytywnego rzutowania się w przyszłość.
Jednym słowem, obecna trudność trudna sytuacja na rynku pracy, wzrost bezrobocia, masowe zwolnienia, restrukturyzacje, które mają na celu zmniejszenie liczby pracowników. Wszystko to powoduje, że wiele osób martwi się o swoją przyszłość, która staje się, którą widzą w coraz bardziej czarnych barwach.
Tak, oczywiście. Z drugiej strony powoduje to również, że wielu pracowników znosi sytuacje zawodowe, których w czasach prosperity nie zniosłyby. Kiedy ekonomia funkcjonuje względnie poprawnie, nadmierny stres w pracy wywołuje normalny odruch obronny. Negocjujemy wówczas lepsze warunki albo po prostu zmieniamy pracę. Dzisiaj ze względu na obawę o znalezienie nowej pracy jesteśmy skłonni znieść o wiele więcej frustracji. Pozostajemy w warunkach zbyt trudnych, wręcz nie do wytrzymania, ale pracę boimy się zmienić. No i to oczywiście odbywa się kosztem ogromnego napięcia psychicznego, ogromnego stresu.
Słyszymy cały czas wokół, że spada konsumpcja. Co to właściwie znaczy?
To oznacza przede wszystkim, że ludzie odmawiają sobie w pierwszym rzędzie przyjemności. Mniej korzystają z rozrywek, czyli z tego, co pozwala nam się odprężyć, czyli regulować naszym stresem, napięciem psychicznym. Niektórzy odmawiają sobie nawet wakacji, co po pierwsze nie pozwala im odetchnąć, a po drugie powoduje dodatkową frustrację i automatycznie pogłębia jeszcze napięcie. Wszystkie te sytuacje, niepokój o pracę, o przyszłość, brak poczucia bezpieczeństwa czy nadmierne napięcie w pracy, no bo trzeba dzisiaj pracować więcej, by zarabiać więcej.
Zgodnie z modnym obecnie hasłem.
Odczuwane przez długi czas powodują wyczerpanie psychiczne.
RFI, Radio France Internationale.
Paris, Palau. C'était Fred Mottechal, Sauveur Quartier Latin, on a eu sur la Loise, au fond d'un bar tabac et la résine tabac sur un jeu de concroise.
RFI, la radio du monde.
Książki i autorzy. Magazyn literacki RFI. Sylwia Gibbs.
Dysart otrzymała w czerwcu 2009 roku nagrodę za opowiadanie pod tytułem Le Remplaçant, zastępca, autobiograficzny i historyczny. Pisarka urodziła się w 1966 roku w rodzinie żydowskiej. Bohaterami jej książki są przybrany dziadek i Janusz Korczak. Agnès Dysart ma na swym koncie biografię Virginie Woolf, W. W. ou Le Mélange des Genres, V. W. albo Mélange Gatunków, napisaną razem z Geneviève Brisac oraz kilka powieści dla dorosłych i dla dzieci. Zapowieść Un secret sans importance, tajemnica bez znaczenia, Dysart dostała prestiżową nagrodę słuchaczy Radia France Inter. Popularnością cieszyły się także inne jej utwory, Cinq photos de ma femme, Pięć fotografii mojej żony i Mangez-moi, jedzcie mnie. Wszystkie książki Agnès Dysart charakteryzuje szczególna lekkość i wrażliwość, które wielu krytyków uważa za typowe dla tak zwanej literatury kobiecej. Ale krótkie, przejrzyste zdania otwierają przed nami niezliczone tropy, prowadzą w przeszłość i w przyszłość, pobudzają do refleksji i dalszych lektur. Na podstawie swych wspomnień z dzieciństwa autorka buduje obraz rodziny, w której każde pokolenie inaczej przeżywa minioną, ale stale obecną tragedię zagłady. Postaci uchwycone jakby w biegu podczas wykonywanych czynności mogłyby wejść do antologii powojennych zachowań. Babka, matka, córka, czy na niej zakończy się cykl szukania i ukrywania zarazem prawdy o tych, którzy zginęli? Najbardziej wyrazisty jest portret drugiego męża babki, który zastąpił, w cudzysłowie, jej pierwszego męża, zamordowanego w Auschwitz. Zmarli, jak wiadomo, są wiecznie młodzi i do końca idealizowani. Zastępca, Bus, Borys, Baruch, słowem po trzykroć B, jest lekceważony przez żonę i pasierbicę, ale dla wnuczki staje się źródłem inspiracji. Posiada bowiem zdolność, którą uwielbiają wszystkie dzieci. Jest urodzonym bajarzem.
W jego ustach słowa miały szczególny smak. Jego wymowa nadawała im głębię i ważkość, której nie posiadały. Miał zawsze na podorędziu jakąś anegdotę o czymś, co mu się przydarzyło. Nic zgoła od historyjkę o zepsutym zegarku albo samochodzie, którą potrafił przemienić w epikę, tak jak opowieści o wojennych ucieczkach. Opowiadał nieśpiesznie. Wiedział, że oczarowanie niekoniecznie tryska z puenty, że działa raczej od początku do końca opowiadania.
Zamiast prawdy o historii rodziny, mała Agnes uczy się przy zastępcy dziadka sztuki opowiadania. Tak zwana prawda o wojnie nigdy do niej naprawdę nie dotrze. Sądzi, że to z powodu braku zmysłu syntezy albo złej pamięci, że nie potrafi przyswajać informacji, tak jak niektóre organizmy nie przyswajają żelaza lub wapna. Dopiero później zrozumie, że wiedza jest jej nieprzyjacielem z przyczyn psychologicznych.
Zaczynam rozumieć, że mój mózg rozwinął się zachowując niewiele informacji, dając upust wyobraźni, gdyż odruchowo bronił się i chronił mnie. Niewiedza zachowuje zmarłych przy życiu. Tak długo jak nie wiemy, że ktoś żyje, jest on nadal żywy. Nie wiedzieć to znaczy nie stracić.
W niespełna 100-stronicowym opowiadaniu Agnes Dessart przedstawia różne figury zmyślania. Od groteskowej, gdzie ponad 80-letni Baruch Borys, Żyd i były komunista, występuje w luksusowych rosyjskich restauracjach jako potomek cara Wszechrosji, po tragiczną formę opowiadania dzieciom bajek w pociągu do Auschwitz przez Janusza Korczaka.
Była to forma oporu. Naziści traktują nas jak karaluchy, które należy zniszczyć, ale my śpiewamy, recytujemy wiersze, opowiadamy bajki. Na nic się to nie zda. Umieramy mimo wszystko, ale zostaje obraz dzieci idących na śmierć ze śpiewem, które mówią: eksterminując nas, zabijacie samych siebie.
Postać starego doktora pojawia się niemalże na końcu, kiedy autorka ujawnia, że to on miał być bohaterem jej książki. Niepostrzeżenie zastąpił go jej przyszywany dziadek. Nieprzypadkowo, twierdzi pisarka.
Janusz Korczak jako pedagog i dyrektor sierocińca wychował setki dzieci, ale sam nigdy nie był ojcem. B. miał 5 wnucząt i też nigdy nie był ojcem. Na swój sposób, bohaterski lub zwyczajny, każdy z nich był zastępcą. Można dodać podobieństwo fizyczne, pewną prostotę, humor, skromność, ale myślę, że najbardziej wzrusza mnie w obu przypadkach ojcowski stosunek do dziecka bez ojcostwa.
Piękna książka Agnes Dessart kończy się spotkaniem sędziwego B z nowonarodzonym przyszywanym prawnukiem. B prawie stracił mowę, noworodek jeszcze nie mówi, więc porozumiewają się gaworzeniem. Tchnienie i dźwięk zamykają cykl życia. A na zakończenie coś smacznego. Poprzednia powieść Agnes Dessart jest historią młodej kobiety, która zakłada restaurację Chez Moi, u mnie. Tytuł powieści Mangez Moi, jedzcie mnie, sugeruje intensywność więzi między kucharką a jej klientami. Jest to także cytat z Alicji w Krainie Czarów. Agnes Dessart jest tłumaczką literatury angielskiej i autorką wielu książek dla dzieci. Tym razem napisała bajkę dla dorosłych o kopciuszku, który przez żołądek trafił do serca księcia. Jedzcie mnie można czytać jak książkę kucharską. Autorka dzieli się z nami przepisami. Mówi, że uwielbia gotować, ale ta powieść należy także do nurtu współczesnej francuskiej literatury, w której wszystkie nasze dzienne sprawy urastają do rangi filozofii codzienności. Stają się także poezją. Nurt ten reprezentują kobiety Anna Gawalda, Marie de Plechin, Geneviève Brisac, Agnes Dessart. Jak Sienkiewicz piszą ku pokrzepieniu serc, tyle że zamiast rycerskiej broni dzierżą chochlę, a miast zbroi noszą fartuch. Zdaniem czytelniczek lekarze powinni przepisywać jedzcie mnie jako lekarstwo, a kasy ubezpieczeń zdrowotnych zwracać za książkę pieniądze, a przy okazji życzyć smacznego.
Café du temps perdu, je suis retourné. Un jour où rien n'allait plus, j'avais peur d'être déçu, mais rien n'avait changé. Bonsoir, ami, bienvenue.
La patronne m'a reconnu malgré mon costume de notable, et comme si elle m'avait attendu, elle m'avait gardé la même table.
Au café du temps perdu, j'allais quand j'étais riche, de tout c'est rien dont on se fiche, quand on a pignon sur rue. Au café du temps perdu,
liberté, ce trésor, ce luxe absolu. Mais la vie, bien entendu, n'a pas supporté que j'ignore les sentiers battus. Alors, à la place du cœur, elle m'a greffé une calculette. Et ce soir, avec les rêves, nous allons chanter à tue-tête. Au café du temps perdu, j'allais quand j'étais riche. Mais tout c'est rien dont on se fiche.
Audycji w języku polskim z Paryża. Lekcja języka francuskiego.
L'affaire du coffret. 55e.
Nareszcie Nadia miała wyjść ze szpitala. Ale lekarz powiedział, żadnych silnych wrażeń.
Lucas, votre taxi est là, viens. Nadia nous attend.
Oui, oui, j'arrive. A więc w drogę, po nową przygodę. Ależ jestem zdenerwowany.
Non, mais qu'est-ce qu'elle fait cette moto?
Juan, c'est Jean-Pierre.
Jean-Pierre, à Marseille? Aïe, 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 il sera à l'hôpital avant nous.
Cholera. Jean-Pierre będzie w szpitalu przed nami. Muszę wyrwać Nadię z jego szponów.
Et voilà le clos du Clergat.
Tenez, merci, monsieur.
Jean-Pierre, s'il te plaît, laisse-moi maintenant.
Je m'occuperai de toi. On se mariera, tu ne peux pas être seul et aveugle.
Écoute, c'est fini. Excuse-moi. Allez, va-t'en.
C'est ce journaliste. Ah, le voilà.
Calme-toi, Jean-Pierre. Nadia est encore malade.
Salut alors. Mais attention, ce n'est pas fini.
Ça va?
Oh, quelle histoire. J'ai peur. Tu sais, à Paris, il voulait m'épouser.
T'épouser?
Non, m'épouser. Moi, la femme de Jean-Pierre. Je lui ai dit, laisse-moi du temps. Je ne l'aimais pas vraiment.
Ta tajemnicza rozmowa w muzeum.
Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les bagues?
Laisse-moi du temps.
To wcale nie była zmowa. On ją prosił o rękę, ale numer.
Écoute, c'est fini.
Nadia była z Jean-Pierre, ale nie kochała go naprawdę.
Je l'aimais pas vraiment.
Ależ tak, przypominam sobie. Nasz flirt przed szkatułką.
Oh, c'est plus que romantique. L'amour n'a pas de prix.
I nagle Jean-Pierre wyskoczył jak Filip z konopi. Musiał nas widzieć.
Lucas, à quoi tu penses?
Ah, rien. C'est ma mémoire.
Bon, partons d'ici. Étienne, le commissaire Jeannin et Fabio attendent.
Fabio?
Fabio, mon contact du réseau Sud, pour le coffret. Nous aurons le temps d'en parler.
Nous aurons?
Oui, Lucas, plus tard. Viens.
Plus tard. Aha, nous aurons le temps. To znaczy, mamy czas. Wszystko przed nami. Mam nadzieję, że się nie myli. Nie chcę jej stracić. Kocham ją.
À suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman. Muzyka Iro Rantala. Realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz. Z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
I to już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.
Elle dansait le soir dans son fourreau noir. La Bayane de la Joliette, obscure diva de tous les forçats, qu'ils soient albanais ou bien grecs. Déesse des mers, froide des flots verts, qui battent les falaises grises. La chanson connue des îles perdues aux nuits infinies des banquises. Mais c'est des histoires que raconte aux escales un marin en cavale qui a changé de nom. Mais c'est des chansons de cordage et de toile, mystérieuses et fatales, rescapées des typhons. Maria Bonita, regard minéral, aimait jouer des métaphores. Dans un portugais qui toujours chantait la magie noire de Salvador. Les hommes se taisaient, un silence épais. Capite parfum de la mort. Le regard perdu près des grands docks nus, des rêves et des cités d'or. Mais c'est des histoires que racontent les esclaves, un marin qu'avant.